воды, с воды нашей воды. Эй, эй, комендант, милый Богу мой. Эй, эй, комендант, милый Богу мой. Наш сердейший, ничто водно, воды к сердцу вруй. Воды к сердцу вруй.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witam pana, panie Andrzeju, i witamy państwa w Narodowe Święto Niepodległości w specjalnym wydaniu Kresowego Saloniku. Audycji nadawanej w każdą sobotę, kilka minut po godzinie 17. Ale dzisiaj mamy dzień szczególny, uroczysty i dlatego pozwoliliśmy sobie na gościnę w państwa domach.
Witam pana, panie Michale, i państwa serdecznie i wyjątkowo. Kresowość w dniu 11 listopada zobowiązuje, dlatego też bohaterem naszej audycji będzie oczywiście nie kto inny jak Józef Piłsudski, którego zasługi dla odzyskania przez Polskę niepodległości są bezdyskusyjne i niepodważalne. I dlatego dziś, szanowni państwo, przyjrzymy się marszałkowi, nie jako politykowi i mężowi stanu, ale jako osobie prywatnej. Jaki był prywatnie urodzony na Wileńszczyźnie, a pochodzący ze żmudzkiej szlachty komendant, miły wódz, jak śpiewano w legionowej pieśni? Pan, panie Michale, na jego temat wie chyba wszystko.
Wszystko, panie Andrzeju, to wie nasz rozmówca, który za chwilę do nas dołączy. Ale zanim to się stanie, posłuchajmy nagrania głosu 57-letniego Józefa Piłsudskiego, który zarejestrowano 5 września 1924 roku w Warszawie, w mieszkaniu Kazimierza Świtalskiego, legionisty, polityka i współpracownika marszałka. Firma Bronisława Rudzkiego dokonała nagrania na bakelitowej płycie gramofonowej, a dochód z jej sprzedaży przeznaczony został, zresztą zgodnie z życzeniem marszałka, na Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie.
Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, krzutkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze, gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na łuty, jak ja ci cukierki.
Mam pewność, że usłyszeli państwo, tak jak i my z panem Michałem, ten cudowny, wyjątkowy zaśpiew w głosie. Nie sposób byłoby marszałkowi wyprzeć się jego kresowego pochodzenia. A teraz przejdźmy do sedna sprawy. O to, jaki był marszałek prywatnie, zapytaliśmy Wojciecha Markerta z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Surojówku. Pogoda za oknem już listopadowa, chłodniejsza. Pytanie o używki wydaje się więc zasadne.
Tak, rzeczywiście marszałek pił ogromne ilości herbaty, po kilkanaście szklanek herbaty dziennie i to herbaty bardzo, bardzo mocnej. Tak, no rzadko ktokolwiek pija tak, aż tak mocną. Natomiast nie tykał kawy. Z używek to jeszcze papierosy, jakieś winko, alkohol też raczej rzadko i słabe winko. Natomiast gościł bardzo chętnie swoich współpracowników mocniejszymi trunkami, ale sam raczej nie tykał.
I my tu z panem Andrzejem kresowym saloniku także wzmacniamy się regularnie herbatą z żurawiną domowej roboty. No ale do rzeczy. W pieśni legionowej o miłym wodzu była też mowa o siwym stroju strzelca. Tak więc zajrzyjmy do wnętrza belwederu i do Sulejówka, jak ubierał się, co nosił marszałek, że tak powiem, po pracy i jak spędzał swój wolny czas.
No rzeczywiście, zwłaszcza w późniejszych latach życia, mógł sobie pozwolić na pewną nonszalancję, jeśli chodzi o strój, o dbałość o to. Pod koniec życia rzeczywiście nabrał cech abnegata. We wcześniejszych latach bardzo często jego strój wynikał ze skromnych warunków, w których on żył. On po prostu nigdy nie zabiegał o pieniądze. Dla niego to był tylko środek do jakichś tam celów. Natomiast dosyć dużą świadomość miał konieczności kreowania swojego wizerunku. Więc tam w zaciszu domowym czy gdzieś prywatnie to właśnie potrafił być niechlujny, niedbały, porozpinany. Są takie zdjęcia z zacisza domowego, gdzie on no, dzisiaj to moglibyśmy nazwać te stroje na jakimś takim dresem. Wygodne ubranie i rzeczywiście nie lubił pompy, nie lubił się stroić, ale kiedy trzeba było, potrafił to doskonale. To widać na tych zdjęciach, na filmach, w których kiedy on występuje publicznie, on zdaje sobie sprawę z konieczności, więc to tak pewien dualizm. Trzeba też pamiętać, że on jednak większość czasu był na świeczniku obserwowany i miał tego świadomość, więc nic dziwnego, że kiedy trochę schodził z tego widoku ludzkiego, sobie pozwalał na pewien luz. A no przywary i różne zwyczaje, pasjanse, to też jest w ogóle ciekawa rzecz, że on miał w ogóle przywiązanie do gier logicznych i tak zaobserwowaliśmy sobie, jak muzeum poznawaliśmy, zgłębialiśmy tą postać od różnych stron, że u niego to się trochę tak zmieniało. Najpierw grał w karty, w gry wieloosobowe. Później już grał w szachy z na przykład Sosnkowskim, tak? Czyli już tylko jeden partner. A później, pod koniec życia, już mało kto go rozumiał, już układał pasjansa. I bardzo często ten pasjans pomagał mu ułożyć myśli i podjąć decyzję. Taki moment pewnej refleksji. Ciężko powiedzieć, czy na podstawie wyniku pasjansa podejmował decyzję, ale na pewno, bo to mówił, służył mu pewnemu takiemu skupieniu, pewnej medytacji nawet, można by powiedzieć. A jak się układa pasjansa i pije herbatę, to papieros jest do tego znakomitym towarzyszem. Nie zdawano przecież sobie wtedy sprawy ze szkodliwości palenia. To też palił astronomiczne ilości. Pod koniec życia żona próbowała go skłonić do jakiegoś takiego ograniczenia. Zamiast tych papierosów podsuwała mu owoce, kiedy pracował. No słabo to wychodziło.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Do historii, a także już do legendy przeszło uczuciowe życie marszałka, jego perypetie sercowe i co się z tym wiązało, także zmiany wyznania. Ciekawe, co o tym sądzi nasz rozmówca.
No, był to mężczyzna z krwi i kości, więc mężczyzna, który również interesował się kobietami, a również bardzo się podobał paniom. Więc nic dziwnego, że do różnych takich sytuacji one były naturalne. Swoją pierwszą miłość zresztą spotkał w warunkach zesłania na Syberii. Nic w tym dziwnego, że dwudziestoparolatek się zakochuje w jakiejś pani, która robi na nim wrażenie. Rzeczywiście pierwsza żona, Maria, nazywana piękną panią w środowisku PPS-owców, no budziła zainteresowanie nie tylko marszałka. No a cóż, no ona była rozwiedziona, więc zmiana wyznania była jedyną drogą, żeby zawrzeć związek małżeński. Tutaj z jednej strony zarzuca się romans, ale to tak naprawdę chodziło o to, żeby ten związek zalegalizować, więc trochę taki wymóg czasów, taki znak czasów, no dzisiaj byłoby zupełnie inaczej. Z drugiej strony warto przypomnieć, że jednak po śmierci żony, pierwszej żony Marii, on wrócił do wyznania katolickiego, wrócił na łono kościoła i drugi ślub z Aleksandrą Szczerbińską był ślubem katolickim wziętym w kaplicy belwederskiej. Ludzie bardzo chętnie sięgają po takie, no bo to zawsze budzi zainteresowanie, takie sprawy sercowe, trochę sensacyjne. Może mniej znanym tutaj aspektem jest to, że jak wielkie wrażenie robił, zwłaszcza w czasach tych PPS-owskich, kiedy jeszcze nie był znany, nie znano jego wizerunków, nie wiem, w gazetach. Przypominam sobie taki cytat, która jedna z uczestniczek wykładu, w którym on bodajże we Lwowie wygłosił, mówi: ależ piękną twarz ma ten socjalizm. I właśnie już wtedy na przykład potrafiły panie schować niedopałek papierosa, który zostawił Józef Piłsudski, jeszcze wtedy towarzysz Wiktor.
Zanim jednak poruszymy, panie Michale, jeszcze kilka interesujących kwestii związanych oczywiście z marszałkiem, posłuchajmy wiązanki pieśni legionowych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Śląskiego Okręgu Wojskowego i Chóru Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Proszę Państwa, wracamy do marszałka Piłsudskiego prywatnie. Wprawdzie dzisiaj wąsy nie są aż tak popularne jak dawniej.
Co Pan powie, Panie Michale? I Pan to mówi?
No, wiem, do czego Pan pije, Panie Andrzeju. U mnie jest wszystko w porządku, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Józef Piłsudski swoimi gęstymi, sumiastymi wąsami tuszował braki w uzębieniu. Część przedniego uzębienia stracił bowiem uderzony kolbą carskiego karabinu podczas buntu więźniów na zesłaniu w Irkucku. W latach 20. i 30. sumiaste wąsy były już passé, ale marszałek nosił je do końca życia.
Zostawmy na chwilę wąsy, zaraz do nich wrócimy, ale warto przypomnieć, że na zesłaniu marszałek zapuścił także brodę. Zarost tak zmienił jego wygląd, że po powrocie do Wilna nie rozpoznała go nawet jego własna siostra, a wąsy marszałka przeszły do historii, o czym zaświadczy teraz chór wesołej lwowskiej świetlicy żołnierskiej.
Jest w Polsce tylu szarych żołnierzy, naszych żołnierzy kochamy dziś. Jest siwy żołnierz tam w Belwederze, do niego bierze dziś polska myśl. W jesieni wieku, jak w piękne lato, piosnka wspomnienie niechaj mu śle. Niech się nikt dzisiaj nie gniewa za to, gdy piosnka prostą okaże się. Taki czarny pan z wąsami, taki szary pan z wąsami, z legionami poszedł mój na krwawy trud. Nie miał odznak akcelbantu, nie miał sztabu adiutantu, ale w piersi miał już przyszły Wisły wielki cud. Miał huzarię, ale za to nie miał koni. Męstwa skrzydła każdy żołnierz jego miał, miał junaków, ale nie miał wcale broni. Lecz przed czarnym panem, przed wąsami, każdy grał. Minęły lata walki i znoje, radosnej pracy on rzucił wzew. Marszałku, trudy i prace twoje przykładem zawsze w nas budzą krew. Tyś się nie zmienił, może czas tylko z czarnego pana czerń dawno starł. To nic ty siwym z panem z tą chwilką, na cześć siwizny przyjm piosnki dał. Taki siwy pan z wąsami, taki szary pan z wąsami, żyje z nami dzisiaj w wolnej Polsce on. Upamiętał lat mizerię, dał mu dużo kawalerii, artylerią i lotników z tysiąca aż pod zgon. A choć czarny wąsy lat mu pokrył szronem, z ojca dziadkiem zamianował go już bu. Niech się cieszy długie lata pracy plonem i przed siwym panem, przed wąsami nie drży.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Jedzie, proszę Państwa, na kasztance siwy strzelca strój. O stroju już mówiliśmy, oprócz wąsów z marszałkiem kojarzy się nam wszystkim oczywiście kasztanka. Ta szlachetna klacz jasno-kasztanowata, podarowana legionistom przez Marię z hrabiów Romerów. Pierwszy raz marszałek dosiadł kasztanki w sierpniu 1914 roku i klacz wiernie służyła mu aż do 11 listopada 1927 roku, podczas uroczystości niepodległościowych na Placu Saskim w Warszawie.
Nie wiem, panie Andrzeju, czy to jest dobry moment na dokończenie tej historii, ale skoro pan zaczął, to dodam, że kilkanaście dni po uroczystościach, w czasie transportu pociągiem do Mińska Mazowieckiego, klacz doznała urazu wewnętrznego i mimo prób lekarzy padła 27 listopada 1927 roku. Wypchana, do wojny eksponowana była w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, no a po wojnie nawet klaczy nie oszczędzono. W 1945 roku decyzją ówczesnego ministra obrony narodowej marszałka Michała Roli-Żemierskiego, przedwojennego legionisty, a potem agenta sowieckiego wywiadu, eksponat muzealny został niestety zniszczony.
Ale w pamięci pokoleń, drodzy Państwo, słynna klacz pozostała także na licznych fotografiach oraz na jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów Wojciecha Kossaka, przedstawiającym Józefa Piłsudskiego na kasztance, namalowanym w 1928 roku. I tak, proszę Państwa, tematem kasztanki kończymy dzisiejsze spotkanie z marszałkiem Józefem Piłsudskim, oczywiście zdając sobie sprawę z niewyczerpania tematu.
Kłaniamy się Państwu nisko, zapraszając do kresowego saloniku, jak zawsze, w każdą sobotę kilka minut po godzinie 17. A żegnamy się ulubioną pieśnią marszałka. Pieśnią, której dzisiaj, 11 listopada, naszej audycji zabraknąć nie mogło.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
A specjalną niepodległościową audycję zrealizowała Julia Chorodecka.